Dziś punkty w Katechizmie Kościoła Katolickiego od 1877 do 1885. To rozdział drugi, wspólnota ludzka. Powołanie rodzaju ludzkiego jest ukazywanie obrazu Boga i przekształcenie się na obraz jedynego Syna Ojca. Powołanie to przyjmuje formę osobistą, ponieważ każdy jest wezwany do boskiego szczęścia, dotyczy ono także całej wspólnoty ludzkiej. Wszyscy ludzie są wezwani do tego samego celu, którym jest sam Bóg. Istnieje pewne podobieństwo między jednością osób boskich, a braterstwem, jakie ludzie powinni stworzyć między sobą. Warunkuje to prawda i miłość. Miłość bliźniego jest nieodłączna od miłości Boga. Osoba ludzka potrzebuje też wspólnoty, życia społecznego. Nie jest ono dla niej czymś dodanym, lecz jest wymogiem jej natury. Przez wymianę z innymi, wzajemną służbę, wzajemny dialog z braćmi, człowiek rozwija wszystkie swoje możliwości, w ten sposób odpowiada też na swoje powołanie. Społeczność jest pewną grupą osób powiązanych w sposób organiczny, zasadą jedności, która przekracza każdą z nich. Społeczność, powiemy zgromadzenie widzialne i zarazem zgromadzenie, czy wspólnota ducha, zgromadzenie duchowe, trwa w czasie, dziedziczy przeszłość i przygotowuje przyszłość. Stąd też bardzo często podkreślamy, jak ważne znaczenie ma historia i pamięć o historii, o tych, którzy nas poprzedzili, którzy wytworzyli konkretne dobro, tradycję, kulturę, duchowość, bo tak też odkrywamy wtedy swoją tożsamość. Każdy człowiek staje się dzięki niej dziedzicem, bo otrzymuje talenty, które wzbogacają jego tożsamość i których owoce powinien pomnażać. Słusznie więc, każdy człowiek jest zobowiązany do poświęcania się na rzecz wspólnoty, do których należy, i do szacunku wobec władz troszczących się o dobro wspólne. Więc popatrzmy też te odpowiedzialności i te relacje, które zachodzą, odpowiedzialności i to ta świadomość tego, co budujemy. Każdą wspólnotę określa jej cel, a w konsekwencji rządzi się ona własnymi regułami. Zasadą bowiem, podmiotem i celem wszystkich instytucji społecznych jest i powinna być osoba ludzka. Niektóre społeczności, takie jak rodzina i państwo, odpowiadają bardziej bezpośrednio naturze człowieka. Są dla niego konieczne. Aby umożliwić jak największej liczbie osób uczestnictwo w życiu społecznym, należy sprzyjać tworzeniu zrzeszeń i instytucji swobodnie wybieralnych dla celów gospodarczych i społecznych, dla celów kulturalnych i rozrywkowych, sportowych, zawodowych i politycznych. Są to społeczności albo o zasięgu krajowym, albo międzynarodowym. Taka, powiemy, socjalizacja jest także wyrazem naturalnego dążenia ludzi do zrzeszania się, by osiągnąć cele, które przerastają ich indywidualne możliwości. Rozwija ona zdolność osoby, zwłaszcza zmysł inicjatywy i odpowiedzialności, i oczywiście pomaga w zagwarantowaniu jej praw. Socjalizacja niesie także pewne niebezpieczeństwa. Zbyt daleko posunięta interwencja państwa może zagrażać osobistej wolności i inicjatywie. Nauczanie Kościoła wypracowało tu tak zwaną zasadę pomocniczości. Według niej społeczność, to w encyklice Jana Pawła II, Centesimus Annus, punkt 48, społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu, pozbawiając ją kompetencji, lecz raczej powinna wspierać ją w razie konieczności i pomóc w koordynacji jej działań z działaniami innych grup społecznych dla dobra wspólnego. Zobaczmy, Bóg nie chciał zatrzymać dla samego siebie sprawowania wszelkich władz. Każdemu stworzeniu powierza zadania, które jest ono zdolne wypełniać stosownie do zdolności swojej własnej natury. Ten sposób rządzenia powinien być naśladowany w życiu społecznym. Postępowanie Boga w rządzeniu światem, świadczące o ogromnym szacunku dla wolności ludzkiej, powinno być natchnieniem dla mądrości tych, którzy rządzą wspólnotami ludzkimi. Powinni oni postępować jak słudzy opatrzności Bożej. Czyli nie wbrew, prawda, Panu Bogu, wbrew zasadom czy naturze, wbrew człowiekowi, ale odkrywamy tę mądrość Boga. To też ma być natchnienie dla nas, byśmy postępowali jako słudzy opatrzności Bożej. Zasada pomocniczości jest przeciwna wszelkim formom kolektywizmu. Wyznacza ona granice interwencji państwa, zmierza do wprowadzenia harmonii w relacjach między jednostkami i społecznościami, dąży do ustanowienia prawdziwego porządku międzynarodowego. Też taką wspomniałem o tej encyklice Christi Fidelis, raczej Centesimus Annus, ale Ojciec Święty też jako owoc prac synodalnych taką adhortację apostolską Christi Fidelis Laici zaproponował o powołaniu misji świeckich też w Kościele, w świecie. To dokument z 1988 roku, w którym właśnie katolicy świeccy, których powołanie, misja w Kościele, w świecie, właśnie 20 lat po Soborze Watykańskim II. Ale o tym, myślę, będzie jeszcze okazja. I Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu pokazuje tą chrześcijańską wizję wspólnoty, która łączy harmonijnie aspekty, prawda, antropologiczne z teologicznymi, bo osoba ludzka potrzebuje, mówi, życia społecznego, które nie jest dla niej czymś dodanym, ale właśnie wymaganiem jej natury. Właśnie człowiek, bowiem ze swojej natury jest istotą dialogalną, czyli zdolną do tworzenia wspólnoty. Ukazanie człowieka jako istoty społecznej wiąże się z przekonaniem chrześcijan, że Boże powołanie ma charakter wspólnotowy i wspólnototwórczy. Poprzez wymianę z innymi i wzajemną służbę człowiek rozwija swoje możliwości, odpowiadając w ten sposób na Boże powołanie. Stąd właśnie bycie we wspólnocie nie jest tylko kategorią socjologiczną, tutaj mówiliśmy o tej socjalizacji, ale jest darem Pana Boga, który rodzi oczywiście zobowiązania. Ojciec Święty mówi, że człowiek nie jest sam, żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Cała egzystencja ludzka ma właściwy sobie wymiar wspólnotowy i wymiar społeczny. Ten wymiar nie może oznaczać redukcji osoby ludzkiej, jej talentów, jej możliwości, jej zadań. Właśnie z punktu widzenia wspólnoty społecznej musi być dość przestrzeni dla każdego. W świetle refleksji Jana Pawła II wydaje się uprawnione ukazanie właśnie takiej kategorii wspólnoty osób jako ideału życia społecznego. Na możliwość takiej interpretacji wskazuje myśl Ojca Świętego jeszcze nawet sprzed pontyfikatu, gdzie rozróżnia w pojęciu communio personarum ten wymiar osobowy i wymiar społeczny. Myśl ta obecna jest także w nauczaniu Jana Pawła II. We wspólnocie rozumianej jako wspólnota osób, tu wzajemne relacje członków opierają się na dobru wspólnym oraz na zdolności i możliwości uczestnictwa. To dopełnienie terminu wspólnota terminem osób chroni z jednej strony przed zafałszowaniem personalizmu przez taką indywidualistyczną koncepcję człowieka, a z drugiej przed zagubieniem osobowych relacji z innymi ludźmi wskutek zredukowania wspólnoty do jakiegoś właśnie kolektywizmu. Wspólnota ludzka jest tylko wówczas prawdziwą wspólnotą, gdy jest zachowana podmiotowość każdego z członków. I chrześcijańska wizja życia wspólnoty jest głęboko teologiczna. Ukazuje wspólnotę ludzką nie tylko w wymiarze tym horyzontalnym, ta relacja między nami, ale również wertykalną, odnoszącą się do Pana Boga. Omawiając wspólnotowy charakter powołania ludzkiego, odwołujemy się najpierw do prawdy o Bogu Trójjedynym. Istotę wspólnoty ludzkiej chrześcijanin rozpoznaje poprzez przekonanie, że istnieje pewne podobieństwo między jednością osób boskich a braterstwem, jakie ludzie powinni zaprowadzić osie między sobą, jak mówiliśmy, w prawdzie i miłości. Podobieństwo do osób boskich w kontekście wspólnotowego wymiaru powołania chrześcijańskiego oznacza przede wszystkim powołanie do miłości, której istotę wyraża bezinteresowny dar z siebie i przyjęcie daru od drugiego człowieka. czyli ta wzajemność. Nie tylko, że ja, prawda, inwestuję albo ktoś inwestuje, a ja korzystam. Nie. Tu ta wzajemność. Najpiękniej ukazuje to wspólnota małżeńska, wspólnota rodzinna. Jan Paweł II zwraca uwagę na fundamentalną dla życia we wspólnocie prawdę o wszczepieniu w Chrystusa i uczestnictwie w Jego życiu. Stąd powołanie do budowania wspólnoty chrześcijańskiej, stąd powołanie do wspólnoty chrześcijanin powinien odczytywać w kontekście życia z Chrystusem, a zatem w kontekście życia sakramentalnego. Nie chodzi tu tylko o wskazanie Chrystusa jako wzoru do naśladowania, ale o nadprzyrodzone obdarowanie człowieka. Bo człowiek, który ze swej natury jest zdolny i wezwany do budowania wspólnoty, dzięki obdarowaniu łaską może czynić to w doskonalszy sposób. I ta chrystologiczna wizja życia wiąże się z perspektywą eklezjalną, z perspektywą życia w Kościele, we wspólnocie Kościoła. Człowiek ochrzczony przynależy równocześnie do wspólnoty Kościoła i do społeczności świeckiej. Zobaczmy, a dziś często takie lewicowe czy liberalne patrzenie, że jakby odłączenie tego, prawda? Czyli rozłączenie czegoś, co jakby naturalnym jest dla nas, ludzi wierzących, chrześcijan. Papież podkreśla, że już na płaszczyźnie istnienia, czyli wcześniej, aniżeli na płaszczyźnie działania, chrześcijanie są latoroślami jednego krzewowinnego Chrystusa, że są żywymi członkami jednego ciała pańskiego zbudowanego w mocy Ducha Świętego. Tak więc chrześcijanie, budując różne społeczności świeckie jako wspólnotę osób, nie powinni rezygnować ze swej tożsamości eklezjalnej, że przynależymy do ciała Chrystusa, do tej wspólnoty, gdzie Chrystus jest głową, a my jesteśmy członkami. Właśnie przeciwnie, stanowiąc komunię osób, której źródłem jest dla nas Chrystus, mogą być w świecie znakami i sprawcami jedności pomiędzy wszystkimi ludźmi. Więc to jest coś, z czego nie możemy zrezygnować. Każde prawdziwe chrześcijańskie zaangażowanie się w tworzenie wspólnoty pomiędzy ludźmi jest jednocześnie budowaniem i umocnieniem wspólnoty Kościoła w świecie. Dlatego też Ojciec Święty zwraca uwagę, że fakt bycia i działania w świecie posiada dla świeckich znaczenie nie tylko antropologiczne i socjologiczne, ale także ściśle teologiczne i kościelne. Teologiczna wizja wspólnoty jest na wskroś realistyczna, wiąże się bowiem z prawdą o człowieku grzesznym. Ojciec Święty wskazuje na rozbity, podzielony świat, stwierdza, że przyczyna takiego rozdarcia leży też w wewnętrznej ranie człowieka, czyli w grzechu, bo to grzech wprowadza rozbicie nie tylko w relacji człowieka do Pana Boga i w samym człowieku, ale też narusza jego relacje z innymi. I tu w tym kontekście Ojciec Święty też mówi o tak zwanym grzechu społecznym, o strukturze grzechu, stwierdzając, że kategorie te nie są często stosowane do sytuacji współczesnego świata. Trudno jednak dojść do głębokiego zrozumienia oglądanej przez nas rzeczywistości bez nazwania po imieniu korzeni nękającego nas zła. I ukazywanie potęgi zła w życiu społecznym nie oznacza jakiegoś pesymizmu w podejściu do tego wymiaru życia społecznego, gdyż Kościół nie zatrzymuje się na ukazywaniu zła, ale wskazuje na potrzebę nawrócenia, pojednania z Bogiem i ludźmi. Człowiek powołany do wspólnoty jest jednocześnie wezwany do nawrócenia, do pojednania. Zbawienie, którego Chrystus dokonał w stosunku do człowieka, zawiera w sobie niejako dwa wymiary. Wyzwolenie od zła i wyzwolenie do dobra. Są one wewnętrznie spójne, wzajemnie się warunkują i dopełniają. Pierwsze wyzwolenie stanowi podstawę dla drugiego, ponieważ człowiek uwolniony od zła otrzymuje nową zasadę działania, którą jest Duch Święty. I tak obdarowany nowy człowiek w Chrystusie, przepraszam, jest zdolny żyć według Ewangelii. Czyli otwiera go ona bowiem na Pana Boga i na drugich ludzi jako braci. Stąd też święty Jan Paweł II stwierdza, że Kościół pokłada ufność również w człowieku, mimo że wie, do jakiej niegodziwości jest on zdolny. Albowiem nie jest to tylko człowiek grzeszny, lecz również człowiek odkupiony. I mocą zbawczego działania Chrystusa, mocą darów Ducha Świętego, człowiek może zwyciężyć zło w sobie, w życiu wspólnotowym. Dlatego tu Ojciec Święty podkreśla, że właśnie nie ma podstaw do rozpaczy, do jakiegoś pesymizmu, ani do bierności, takiego wycofywania się. Ale to jeszcze będzie okazja, bo podejmiemy jeszcze drugi temat, nawrócenie i społeczność. Tak wspomniałem o tej adhortacji, tutaj pięknie zarysowany obraz winnicy, użyty w Biblii w wielu ujęciach, w różnych znaczeniach, właśnie wyraża przede wszystkim te tajemnice, gdy myślimy o świeckich, o powołaniu, misji, w niej, prawda, bardziej w takiej wewnętrznej perspektywie świeccy są nie tylko robotnikami pracującymi w winnicy, ale stanowią jej organiczną część. Mówi Pan Jezus, ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. I już w Starym Testamencie prorocy stosują ten obraz jako symbol ludu wybranego. Prawda? Izrael jest winnicą Boga, dziełem Pana, radością Jego serca. I jak czytamy u proroków, ja zasadziłem Ciebie jako szlachetną latorość winną. Matka Twoja była podobna do winorośli zasadzonej nad brzegiem wód, była płodna i w latorośle bogata dzięki obfitości wody. Izajasz, przyjaciel mój, miał winnicę na rzeznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. I właśnie Pan Jezus powraca do symbolu winnicy dla ukazania niektórych aspektów Królestwa Bożego. A my jesteśmy tymi, którzy za to Królestwo, każdy na miarę swojego powołania, a tu mówimy też o tym powołaniu misji świeckich, gdy mówimy o tym, o tej wspólnocie, społeczności, tu mówi Pan Jezus, pewien człowiek założył winnicę, prawda? W końcu podjął to i mówi, że to ja jestem prawdziwym winnym krzewem, który daje życie swoim latoroślom. I Sobór Watykański II wśród różnych tekstów biblijnych rzucających światło na tajemnicę Kościoła raz jeszcze właśnie zwraca uwagę na obraz krzewu winnego i latorośli. Winoroślą prawdziwą jest Chrystus, życia i urodzajności użyczając pędom, to znaczy nam, którzy przez Kościół w Nim samym trwamy, a bez Niego nic uczynić nie możemy. A więc sam Kościół jest tą ewangeliczną winnicą, jest tajemnicą, albowiem miłość i życie Ojca, Syna i Ducha Świętego są zupełnie bezinteresownym darem dla tych, którzy narodzili się z wody i z Ducha i zostali wezwani do przeżywania, a także wyrażania, przekazywania w dziejach tej misji jedności samego Pana Boga. Mówi Pan Jezus, w owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie, a ja w was. I tylko w tajemnicy Kościoła, jako tajemnicy komunii, objawia się prawdziwa tożsamość świeckich i ich autentyczna godność. I tu stąd też rozumiemy, kim my jesteśmy, jakie są nasze cele, kim ja jestem też jako osoba. A tylko właśnie w tym obrębie tej godności można określić nasze powołanie, naszą misję w Kościele i w świecie. I w tej adhortacji Ojciec Święty też stawia pytanie, kim są świeccy, prawda? Bo z tego wyjdzie chrzest, chrześcijańska nowość, laikat, jego świecki charakter. Właśnie mówi, ojcowie synodalni słusznie stwierdzili, że powołanie i misja świeckich wymaga ścisłej definicji. Mówi w swojej odpowiedzi na pytanie, kim są wierni świeccy. Sobór odbiegł od poprzednich definicji i właśnie mówi, że są pełnoprawnymi członkami Kościoła, objętymi jego tajemnicą, obdarzonymi specyficznym powołaniem, którego celem w sposób szczególny jest szukanie Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej. Nie w oderwaniu od Pana Boga. Po myśli Bożej. Pod nazwą świeckich czytamy w Konstytucji Lumen Gentium, rozumie się tutaj wszystkich wiernych chrześcijan, nie będących członkami stanu kapłańskiego, stanu zakonnego, prawnie ustanowionego w Kościele, mianowicie wiernych chrześcijan, którzy jako wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako lud Boży i uczynieni na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusa, ze swej strony sprawują całemu ludowi chrześcijańskiemu to posłannictwo w Kościele i świecie. I wedle biblijnego właśnie obrazu winnicy, świeccy, podobnie jak wszyscy inni członkowie Kościoła, są latoroślami, które trwają w Chrystusie, prawdziwym krzewie winnym, dawcy życia i ożywicielu. I to wcielenie w Chrystusa przez wiarę, przez sakramenty chrześcijańskiej inicjacji jest dla człowieka początkiem jego nowej chrześcijańskiej kondycji, która włącza go w tajemnicę Kościoła, kształtuje jego duchowe oblicze i stoi u podstaw wszystkich powołań. I jest punktem wyjścia do dynamizmu chrześcijańskiego życia świeckich. W Jezusie Chrystusie, umarłym i zmartwychwstałym, ochrzczony, każdy z nas staje się nowym stworzeniem. Więc zobaczmy, kochani, ta chrześcijańska nowość jest podstawą, jest taką rękojmią równości wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, wszystkich członków ludu Bożego. Ta wspólna jest godność członków wynikająca właśnie z ich odrodzenia w Chrystusie. Wspólna łaska, wspólne powołanie, jedno zbawienie, jedna nadzieja, miłość niepodzielna, prawda? I na mocy wspólnej godności chrztu świeckich jest współodpowiedzialny świecki wraz z kapłanami, zakonnikami i zakonnicami za misję Kościoła. Więc ta wypływająca z chrztu wspólna dla wszystkich godność posiada w odniesieniu do świeckich taki pewien rys specyficzny, który odróżnia ich, aczkolwiek nie odgradza, prawda, od kapłana, zakonnika czy zakonnicy, ale ta jest, jak zgodnie z określeniem Soboru Watykańskiego II, właściwością specyficzną laików jest ich charakter świecki. I tu odkrywamy, prawda, znaczenie tego charakteru świeckiego w świetle zbawczego planu Pana Boga i też tajemnicy Kościoła. Już Paweł VI, też święty papież, mówi, że posiada autentyczny wymiar świecki, ściśle związany z jego naturą i misją, który wywodzi się z tajemnicy Słowa Wcielonego i który realizuje się na różne sposoby w życiu członków Kościoła. Oczywiście różne, wielorakie formy. Wszyscy członkowie Kościoła mają swój udział w jego świeckim wymiarze. Udział ten posiada właśnie wielorakie formy, zwłaszcza w porządku świeckich. Oznacza się on względem realizacji, spełnienia funkcji, specyficzną taką właściwością. Właściwości te określa się mianem charakteru świeckiego. I w ten sposób też, popatrzmy, świat staje się polem, narzędziem ludzi świeckich w realizacji ich chrześcijańskiego powołania. Sam bowiem przeznaczony jest na to, by wysławiać Boga Ojca w Chrystusie. Jak mówi święty Paweł, bracia, niech przeto każdy trwa w Bogu, w takim stanie, w jakim został powołany. To w liście do Koryntian. Pierwszy list, siódmy rozdział, dwudziesty czwarty werset. Mówi, chrzest bowiem nie odrywa świeckich od świata, lecz powierza im powołanie, które właśnie w świecie, wewnątrz świata winno się urzeczywistniać, gdyż tam ich Bóg powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym przyczyniali się do uświęcenia świata na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako, i w ten sposób przykładem zwłaszcza swego życia, promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa. I w tej adhortacji też, bo jest wiele rozdziałów, ale też to bardzo jasno wybrzmi, po chrzcie, taki podtemat, powołani do świętości. Więc godność świeckich katolickich ukazuje się nam w pełni, gdy rozważamy pierwsze i podstawowe powołanie, które Ojciec w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego kieruje do każdego z nich. Właśnie powołanie do świętości, czyli do doskonałości w miłości. Święty jest najwspanialszym świadectwem godności otrzymanej przez ucznia Chrystusa.